Poglądy ariańskie Piotra z Goniądza. Rozdział drugi. Podróż edukacyjna Piotra z Goniądza. Rzeczpospolita w XVI wieku także przygotowywała się do mających nastąpić wydarzeń. Do Polski i na Litwę już wcześniej dotarła idea reformy i oczyszczenia kościoła. Na przełomie XIV i XV wieku nowy ruch religijny w Czechach zapoczątkował Jan Hus. Sprzeciwiał się bogatemu klerowi i sądził, że głosiciele Słowa Bożego powinni żyć w pokorze i ubóstwie. Chciał udostępnić tekst Pisma Świętego wszystkim wiernym, aby każdy mógł indywidualnie rozważać jego tajemnice. Przetłumaczył Biblię na język czeski. Hus opowiadał się przeciw sprzedaży odpustów i żądał, aby świeccy mogli przyjmować komunię pod dwiema postaciami, łacina, sub utra quae speciae, stąd nazwa jednego z odłamów ruchu, utraquiści. Będąc wykładowcą na Uniwersytecie w Pradze, Hus zapoznał się z dziełami Jana Wycliffa, zmarłego kilka dekad wcześniej reformatora obłożonego papieską klątwą. Tezy Anglika pokrywały się z własnymi poglądami praskiego teologa i kaznodziei. On także domagał się powrotu chrześcijaństwa do prostych zasad pierwotnego kościoła, udostępnienia Biblii i nauczenia ludzi jej treści w ich własnym języku, oraz uznania prawdziwego kościoła, eklezji, za duchową wspólnotę wiernych, a nie ziemską instytucję, która ma panować nad światem i majątkami. Niewiele brakowało, aby w okolicach roku 1410 Rzeczpospolita stała się krajem w pełni husyckim, wiklifickim, gdyby tylko Jagiełło zdecydował się na przyjęcie korony czeskiej. Fakt, że do tego nie doszło, nie znaczy wcale, że działalność husytów nie wywarła na Polaków żadnego wpływu. Na początku XVI wieku znaganą duchowieństwa i postulatami wolności sumienia wystąpił pionier polskiej literatury narodowej Biernat z Lublina. Sławił wolność myślenia, a na fali humanistycznych haseł ad fontes, powrotu do źródeł, propagował on prawo do samodzielnego dociekania prawdy w oparciu o Pismo Święte. W liście do Szymona z Krakowa z roku 1515 pisał: poza Ewangelią nie należy dbać o jakiekolwiek konstytucje, bo marne są i niepewne. Jeden papież rozkazuje, inny rozwiązuje, jeden wyklina, a drugi uświęca. Nie wszystko, co oni wyklinają, i Bóg wyklina, i nie wszystko święte, co oni uświęcają, inaczej sądzi Bóg niż ludzie. Wierzyć należy tylko w Ewangelię, bez ludzkich przepisów możemy się obejść. Później, na sejmiku w Środzie Wielkopolskiej, 1534 rok, szlachta polska wyrażała swoje niezadowolenie z powodu działań duchowieństwa i domagała się, aby nam księża nie bronili imprymować, wydawać, po polsku historii, kronik, praw naszych i też inszych rzeczy, a zwłaszcza o Biblię. Albowiem każą bić, drukować, sobie rzeczy rozmaite, a czemuż też nam nie mają bić naszym językiem? Tu też nam się krzywda wielka widzi od księży, albowiem każdy naród ma swym językiem pisma, a nam księża każą głupimi być. Takie właśnie nastroje spotkał w Małopolsce Franciszek Stankar, były profesor Uniwersytetu Padewskiego, antytrynitarz zapoznany z nauką Serweta, w roku 1550 powołany na katedrę hebraistyki w Akademii Krakowskiej. Przypis autora, właśnie na tej uczelni około 100 lat wcześniej dziekanem Wydziału Sztuk Wyzwolonych był Jędrzej Gałka z Dobczyna, autor słynnej pieśni o Wyklefie. Koniec przypisu autora. Ten znawca języków biblijnych nie spodziewał się jedynie, że jednym z jego studentów będzie młody, żarliwy katolik, który przeciwstawi się próbie głoszenia innowierczych poglądów w trakcie zajęć. Tym młodzieńcem był nie kto inny, lecz Piotr Zgoniądza. Przypis autora, pełną biografię Gonezjusza znaleźć można w doskonale napisanej rozprawie autorstwa Konrada Górskiego, K. Górski, Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI wieku, Kraków 1949 rok, koniec przypisu autora. Profesor hebrajszczyzny został specjalnie sprowadzony na uczelnię, aby wznieść jej ofertę edukacyjną na wyższy poziom. Stankarowi, przybyszowi z Włoch, przyświecał jednak oprócz tego inny cel. Jako skryty zwolennik reformacji, i to w jej bardziej radykalnym wydaniu, zaczął przemycać niektóre protestanckie idee w swoich wykładach. Tak na przykład objaśniając psalmy Dawida pozwalał sobie kwestionować wzywanie w modlitwie świętych. Przeciw tej herezji zbuntowali się studenci, a młody Piotr przewodził w polemice z wykładowcą. Publiczne zdemaskowanie profesora jako innowiercy doprowadziło do jego usunięcia z katedry języka hebrajskiego i uwięzienia na zamku w Lipowcu, skąd szybko zresztą uciekł dzięki pomocy szlachty. Włoski filolog został później jednym z tłumaczy Biblii Brzeskiej wydanej w 1563 roku, uważanej za pierwszy polski przekład całego Pisma Świętego z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego. Przypis autora, wątpliwości co do tego miał m.in. Szymon Budny, nazywany przez Normana Davisa najwybitniejszym hebraistą XVI wieku, twórca przekładu Biblii Nieświeckiej, 1572 rok, również z języków oryginalnych. Budny uważał, że językami oryginalnymi w Biblii Brzeskiej tylko się posiłkowano, a w rzeczywistości było to tłumaczenie oparte na łacińskiej wulgacie oraz przekładach Roberta Estienne i Teodora Bezy. Koniec przypisu autora. Dla Piotra Zgoniądza spotkanie ze Stankarem stało się początkiem wielkiej intelektualnej i duchowej podróży. Przypis autora, podróż edukacyjną Piotra Zgoniądza traktuje w tej pracy nie tylko jako wyjazd na zagraniczną uczelnię, lecz w szerszym, symbolicznym znaczeniu, duchowej i intelektualnej wędrówki jego życia. Koniec przypisu autora. Zauważony przez biskupa wileńskiego, księcia Pawła Holszańskiego, młody i niezamożny Piotr na koszt biskupa wysłany został w celu dalszego kształcenia za granicę i to właśnie do Padwy, z której przyjechał Stankar. Jak zauważa Górski, nie posiadamy wreszcie żadnych danych ani o jego rodzinie, ani o roku urodzenia, ani o pierwszych latach życia. Z wystąpienia w Akademii Krakowskiej można jedynie domniemywać, że Gonezjusz był już raczej dorosłym mężczyzną, nie zaś dorastającym chłopcem, żeby się zajmować hebraistyką, musiałby nasz pisarz już mieć za sobą kilka lat pracy umysłowej i odpowiedni stopień wyrobienia. Na to zaś, by zdobyć się na odwagę publicznego wystąpienia przeciw profesorowi, musiałby też należeć do grona młodzieży starszej, osłuchanej z przedmiotami i posiadającej pewną dozę wykształcenia i samodzielności krytycznej. Jeśli zaś po incydencie ze Stankarem został wysłany na dalsze studia za granicę, to nie był zapewne dorastającym chłopcem, lecz dorosłym mężczyzną. Z tych wszystkich okoliczności wnosić by należało, że w roku 1550 musiał się znajdować między 21 i 25 rokiem swego życia, czyli że data jego urodzenia przypada gdzieś w latach 1525-1530. Wysyłanie zdolnych studentów na zagraniczne uczelnie nie było niczym nowym. Szczególnie może w połowie XVI wieku, Gdy Akademia Krakowska przechodziła kryzys, dokształcenie przyszłych obrońców wiary katolickiej, w dobie trwającej reformacji, i oddanych sług było nader istotne. Także kierunek włoski nie stanowi zaskoczenia. Kontakty Polski z Italią mają długą i szacowną historię sięgającą czasów głębokiego średniowiecza. Wystarczy powiedzieć, że na uniwersytetach włoskich, w Bolonii i Padwie, studiowali w średniowieczu liczni Polacy, głównie prawnicy i teologowie. Istniał też spory ruch pielgrzymkowy, zwłaszcza do Rzymu. Trwała wreszcie wymiana ludzi i korespondencji pomiędzy kurią rzymską a polską. O wyjeździe do Włoch rozmyślało i marzyło wielu młodzieńców. Można bez przesady powiedzieć, iż istniał w XVI-wiecznej Polsce wyidealizowany mit odległej Rzeczpospolitej wolności, demokracji, rozumu i sztuki, w której sam pobyt mógłby poprawić jakość życia szczęśliwca, który się tam dostanie. Tak na przykład w biografii biskupa Piotra Tomickiego, żyjącego w latach 1464-1535, jednego z największych propagatorów humanizmu w Polsce i wychowanka Uniwersytetu Bolońskiego, wyczytać można. Oczy jego wciąż zwracały się ku Włochom, dniami i nocami myśl jego ku Włochom się kierowała, do Włoch najbardziej tęsknił, wiedział, że tam przeniosły się nauki z Grecji, że tam jest siedziba wszystkich studiów. Czytał, że Włochy są nazywane żywicielem talentów, seminarium nauk, uważał, że wszystkie jego wysiłki i prace pójdą na marne, jeśli się nie odda uczonym włoskim do przekształcenia i poniekąd do przerobienia, w taki sposób jak przez wytrawnego kucharza jest przygotowana potrawa. Trudno byłoby znaleźć uniwersytet włoski, zauważa Szczucki, na którym w XVI wieku nie kształciliby się jacyś studenci polscy. Wśród wielu uczelni bezsprzecznie najwięcej ich studiowało w Padwie, gdzie wyższe wykształcenie zdobywało w tym stuleciu około 1400 Polaków. Nauki pobierali tam Mikołaj Kopernik, Stanisław Orzechowski, czy długoletni student tej uczelni, najwybitniejszy poeta polskiego renesansu, Jan Kochanowski oraz wielu innych jak choćby Jan Zamoyski i Sebastian Petrycy z Pilezna, znakomity tłumacz i komentator dzieł Arystotelesa. Jak podał Stanisław Windakiewicz, przedwojenny historyk literatury polskiej, statystyki sporządzone na podstawie padewskich Acta Universitatis Legistarum ukazują, że 49 przyszłych biskupów i opatów, 9 wojewodów i kasztelanów, 56 urzędników prowincjonalnych i posłów do Sejmu było wychowankami Wydziału Prawa w Padwie. Studenci padewscy zajmowali następnie ważne funkcje w Sejmie i Senacie Polskim. Również wśród sędziów, deputatów do Trybunału i urzędników skarbowych znaleźliśmy 30 byłych wychowanków Padewskiego Wydziału Prawa. Wszystko to prowadzi do interesującego wniosku, że znaczna część elity naukowej, politycznej i religijnej w Polsce kształciła się na Uniwersytecie Padewskim. Przypis autora, jak zauważa Sebastian Adamkiewicz. Padewski Uniwersytet wyróżniał jeszcze jeden element, który zachęcał Polaków do kształcenia się na tej uczelni. Był nim zakres swobód, jakimi cieszyli się studenci, a także aktywny udział żaków w kształtowaniu i działalności uniwersytetu. Padwa była swoistą Rzeczpospolitą w pigułce, a uczestnictwo w quasi-politycznych grach mających miejsce choćby przy okazji wyboru spośród studentów rektora, w sposób praktyczny przygotowywało do walki na sejmach i sejmikach. Koniec przypisu autora, a były wśród nich także Piotra Zgoniądza. Duże zdolności Gonezjusza potwierdził najlepiej fakt, że zaledwie po 4 latach studiów, pod datą 2 sierpnia 1554 roku, Petrus Gonesius wymieniony jest w aktach Padewskiego Uniwersytetu Artystów wśród nacji ultramontańskiej, składali się na nią Polacy i Niemcy, jako lektor sofistyki. Uczony był już wówczas znakomitym znawcą klasycznej łaciny i greki, znał co najmniej podstawy języka hebrajskiego, a więc nieobce mu były języki biblijne. Ten oraz inne fakty uczynią Piotra po powrocie do kraju jednym z najlepiej wykształconych antytrynitarzy. Nieznany jest moment, w którym Piotra z goniąca z pozycji ultrakatolickich przesunął się na skrajne skrzydło reformacji i razem z Servetem wołał, że w Rzymie, Nowym Babilonie, zasiada na tronie Antychryst. Najbardziej spójne wydaje się wyjaśnienie Konrada Górskiego, które przytoczymy. Zestawienie ze sobą 2 dat, pobytu w Padwie w połowie 1554 roku i wystąpienia w duchu antytrynitarskim na synodzie secemińskim w styczniu 1556 roku, prowadzi do wniosku, że ewolucja Gonezjusza odbyła się niezwykle szybko. Zachowanie się jego w okresie działalności ariańskiej dowodzi, że Piotr był człowiekiem impulsywnym i bezkompromisowym. Gdyby w dobie padewskiej już był przejęty ideami Serweta, nie udałoby mu się długo utrzymać milczenia i udawać prawowierności katolickiej tam, gdzie odstąpienie od niej jawne i głośne pociągnęłoby za sobą ostrą reakcję w postaci prześladowania. Wolno więc przypuścić, że póki siedział w Padwie, daleki był od antytrynitaryzmu. Nie przeczyłoby temu drugie przypuszczenie, że pisma Serweta wpadły mu w ręce właśnie podczas pobytu we Włoszech. Egzekucja Serweta w Genewie w roku 1553 nadała rozgłos jego sprawie choćby przez fakt, że karę spalenia na stosie zastosowano w kraju rządzonym przez zwolenników reformacji. Sądząc sprawę ze stanowiska człowieka o przekonaniach ortodoksyjnych, można się było zapytać, jakimże heretykiem musiał być człowiek, którego sami heretycy skazali na stos. Padwa leżała na terytorium Rzeczypospolitej Weneckiej, gdzie, jak wiemy z historii kółka wolnomyślicielskiego z Vicenzy, dzieła Serweta krążyły cichaczem. Gonezjusz mógł je zatem poznać jeszcze w Padwie, zainteresowany osobą autora, który zginął męczeńską śmiercią za sprawą genewskiego papieża, Kalwina. Wydaje się, że Piotr z Goniądza przyjął ostatecznie nauki Serweta pod koniec swego pobytu w Padwie. Powyższe wyjaśnienia rozszerza Stefan Gruszecki, który zauważył, że młody Piotr, po uzyskaniu stopnia doktora filozofii, zaprzyjaźnił się ze swoim profesorem Matteo Garibaldim, a ten był z kolei w serdecznych stosunkach z Michałem Servetem i po jego egzekucji w tajemnicy głosił naukę antytrynitarską. Będąc pod wpływem Garibaldiego, młody Piotr poddał gruntownej rewizji swoje poglądy katolickie, przejmując się głęboko antytrynitaryzmem Serweta. To wyjaśniałoby dlaczego na początku 1555 roku Gonezjusz udał się w powrotną podróż do Polski. Jego nauczyciel i duchowy przewodnik, Garibaldi, był szpiegowany przez inkwizycję i podejrzewany o herezję, a 22 kwietnia 1555 roku także umknął z Włoch do Zurychu. Polski teolog, odkąd odrzucił dogmat Trójcy Świętej, również nie mógł czuć się w Padwie bezpieczny. Ze wszech miar ciekawa jest zresztą trasa, jaką przedostawał się do rodzinnego kraju. Jeden z badaczy, Zenon Gołaszewski, określił ją nawet mianem swoistej pielgrzymki śladami Serweta. Według historyków antytrynitaryzmu z XVII wieku, Gonezjusz odwiedził w drodze powrotnej Genewę oraz Sabaudię, poszukując miejsc, gdzie byliby jeszcze świadkowie wydarzeń związanych z Servetem, chętni do udzielenia dodatkowych informacji o tym człowieku i jego dziełach. Wszak na pograniczu Sabaudii leżała dawna stolica Allobrogów Wienne, miasto, gdzie Servet spędził pod opieką miejscowego arcybiskupa Piotra Palmieri kilkanaście najspokojniejszych lat życia i gdzie wydrukował ostatnie swe dzieło, Restitutio Christianismi. A że Servet w tym właśnie dziele ostro zwalczał chrzest dzieci i bronił anabaptyzmu, więc Gonezjusz w drodze powrotnej do kraju zboczył na Morawy, aby się zetknąć z tamtejszymi anabaptystami i przyjrzeć się ich życiu. Pobyt na Morawach wywarł na Piotra z Goniądza wpływ niemal tak wielki, jak zapoznanie się z nauką hiszpańskiego teologa. Polski podróżny trafił tam akurat w okresie największego rozkwitu wspólnoty braci morawskich. Ludzie ci byli głównie zbiegami z Niemiec, gdzie po uśmierzeniu buntu chłopskiego, rozpoczęto prześladowanie anabaptystów, oskarżonych jako głównych winowajców podżegania do buntu. Luźne ich grupy uciekając, kryły się po różnych górskich ustroniach na podobieństwo starożytnych Kumrańczyków. Na ich szczęście w południowo-wschodnich Morawach, w okolicy Nikolsburga, obecnie Mikulow w Czechach, nie bacząc na cesarskie zakazy, przyjęli ich możni Liechtensteinowie. Możnowładcy ci za grosz nie przejęli się ich ideami, kierował nimi czysty pragmatyzm. Ów pragmatyzm wynikał stąd, że był to inny, spokojny, pacyfistyczny odłam anabaptystów, składający się w dużej mierze z biegłych rzemieślników, pokojowi. Swój pokojowy stosunek do innych podkreślali przypasywanym do boku drewnianym mieczem lub po prostu kosturem, stąd nazywano ich także kosturowcami, odcinający się od polityki, a także znakomicie rozwijający miejscowe rzemiosło. Zasady braci morawskich, które Piotr z Goniądza obserwował w Sławkowie, Austerlitz, on sam bardzo chętnie przyjął dla siebie i propagował następnie w Polsce. W ten sposób, kierowany myślą Serweta o chrzcie, Gonezjusz dotarł znacznie głębiej niż on. Choć pozostał antytrynitarzem, a gminy anabaptystyczne przyjmowały dogmat Trójcy Świętej, przyjął od nich chrześcijański pacyfizm oraz ideę równości społecznej i porzucenia wszelkiej własności. Wkrótce przypasał sobie do boku drewniany miecz, tak często później kojarzony z Arianami, choć w rzeczywistości Piotr z Goniądza był jednym z nielicznych spośród nich, którzy tak mocno przejęli się ideą powszechnego braterstwa. Przypis autora, a jednak jezuita Benedykt Herbest oburzał się na braci polskich, poddani panom i urzędowi pisząc, tytułu braterskiego używają, do zrównania stanów i do wzgardy urzędów rzeczy wiodą, przy wieczerzy na jednym miejscu pan z chłopem siedzą. Koniec przypisu autora, i zasadą nieużywania przemocy. Nasz bohater stał się zarazem przedstawicielem najbardziej radykalnego teologicznie odłamu reformacji, serwetyzmu, unitarianizmu, i wyjątkowo rewolucyjnego społecznie odłamu, anabaptyzmu pacyfistycznego. Zdaje się, iż nie to miał na myśli biskup Tomicki, pisząc o oddaniu się uczonym włoskim do przekształcenia, zwłaszcza, gdy będziemy pamiętać, że Gonezjusz wyjeżdżał z Polski jako gorliwy katolik pełen zapału w walce z herezjami. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Piotr z Goniądza powrócił do kraju. Na synod secemiński w styczniu 1556 roku został już wysłany z Litwy przez swojego nowego protektora, Mikołaja Radziwiłła Czarnego, znanego zwolennika reformacji i jednego z najpotężniejszych książąt w całej Rzeczypospolitej. Książę zdecydował się posłać tam dopiero co przybyłego teologa, wiedząc o jego doskonałej znajomości Pisma Świętego i dzieł wczesnych ojców Kościoła, jak również filologów renesansowych, Walla, Erasm, głównych reformatorów, Luther, Melanchthon, Calvin, Beza, i pism podziemia protestanckiego, Servet, Garibaldi. Wszystko wskazuje na to, że protektor nie był w pełni świadomy, z jak zaskakującym przesłaniem wystąpi w Seceminie wysłany przez niego reformator. Na synod organizowany przez zbór małopolski zjechało się przynajmniej 16 ministrów i 18 znaczniejszych osób ze szlachty. Wśród uczestników pojawili się pisarze Mikołaj Rej i Andrzej Trzycieski oraz odgrywający w kraju znaczącą rolę społeczno-polityczną, Stanisław Lasocki i Hieronim Filipowski. Poglądy przybyłych można by nazwać aliażem reformacji szwajcarskiej i ideologii Filipa Melanchtona, cieszącego się potężnym autorytetem. W każdym razie było to grono, które po usłyszeniu poglądów Gonzjusza zgodnie uznało, co zapisał autor protokołu synodalnego Jakub Sylwius, że są one pełne bluźnierstw przeciw Synowi Bożemu i Jego chwale. Powtórzmy za Kagórskim oraz autorem protokołu główne punkty tego kreda. Po pierwsze, nie ma żadnej Trójcy, a słowo to jest nowe i wymyślone przez ludzi. Po drugie, symbol Atanazego jest ludzkim wymysłem i powinien być odrzucony. Po trzecie, Bóg Ojciec jest jedynym Bogiem i poza Nim nie ma żadnego innego Boga, twierdzenie to udowodnione było słowami Chrystusa, Ewangelia Jana rozdział 17 werset 3, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Po czwarte, Chrystus jest mniejszy od Ojca, jest nawet sługą Ojca, znów w oparciu o przytoczone słowa Chrystusa, stwierdzające, że Bóg go posyła. Po piąte, Logos jest to słowo niewidzialne, nieśmiertelne i w swoim czasie obrócone w ciało w żywocie dziewicy, to właśnie słowo niewidzialne było nasieniem Syna wcielonego. Po szóste, nie ma żadnej współistotności Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem w bóstwie. To w pełni unitariańskie wyznanie wiary, zobacz punkt trzeci, nawet przy uznaniu przedwieczności Syna Bożego, wywołało oburzenie, ale wywarło też wielkie wrażenie przynajmniej na niektórych słuchaczach. Najgłębsze bodaj na Grzegorzu Pawle z Brzezin, pobudzając go do myślenia i szperania w Piśmie Świętym i w starochrześcijańskich autorach. Synod secemiński, po próbach przekonania Piotra z Goniądza do swych racji, odrzucił i potępił jego nauczanie jako heretyckie. Uchwalił wreszcie, aby herezjarchę wysłać na dysputę do Melanchtona, który mógłby przywrócić go na właściwe tory myślenia. Zarządzono publiczne modlitwy, aby Bóg chronił zbór przed ludźmi zarażonymi błędami i nie pozwolił, aby zainfekowały one innych. Gonzjusz, wysłuchawszy tej modlitwy, głęboko wstrząśnięty i zalany łzami, totus turbatus et lacrymosus, pożegnał się z braćmi i udał się w natychmiastową podróż do Wittenbergi. Podróż edukacyjna pierwszego z braci polskich trwała, lecz swoich przekonań teologicznych już nie zmienił. Odtąd musiał uczyć się zwłaszcza odrzucenia i niezrozumienia ze strony niemal wszystkich, z którymi dane mu było się spotkać. Pobyt w Wittenberdze opisywany jest przez różnych badaczy w inny sposób. Kagórski podaje. O pobycie jego ówczesnym w stolicy luteranizmu posiadamy tylko jedno króciutkie świadectwo w postaci wzmianki w liście Melanchtona do Camerariusa z 20 lutego 1556 roku. Musiał się już Melanchton z Piotrem na dobre rozgadać, wypełniając życzenie małopolskiego zboru, i charakteryzuje go jako człowieka wymownego i skłonnego do drwin. Wkrótce, wezwano go do natychmiastowego opuszczenia Wittenbergi. Zenon Gołaszewski napisał, że Piotrowi z Goniądza pozwolono jedynie przekazać Melanchtonowi swój traktat antytrynitarski, a składające się z teologów luterańskich otoczenie reformatora, po długich dysputach z innowiercą, nie dopuściło go do swojego mistrza. I tak uznany za niebezpiecznego heretyka, został zmuszony do opuszczenia miasta bez rozmowy z tym uznawanym wśród polskich protestantów autorytetem. Gonezjusz, po drodze do swoich stron, zatrzymał się na krótki czas w Poznaniu, gdzie według Jana Ryby, ministra braci czeskich, nie nalazłszy sobie towarzyszów, odszedł precz. Antytrynitarz wśród zboru ewangelicko-reformowanego nie miał już czego szukać, został zresztą oficjalnie wyłączony ze wspólnoty kościelnej na synodzie pińczowskim, w końcu kwietnia 1556 roku. Dalsze losy Piotra z Goniądza były dość gorzkie. Choć głoszone przez niego ideały stopniowo wprowadzano, lecz już bez jego udziału. I tak, kiedy po podziale w zborze kalwińskim, powstał antytrynitarski zbór mniejszy, teolog próbował zainteresować braci swoim zrozumieniem dotyczącym stosunków społecznych i chrztu dorosłych poprzez zupełne zanurzenie w wodzie. Poglądy jego traktowano raczej z obojętnością, a gdy wreszcie pojawiła się możliwość ich realizacji w Rakowie, Nowym Jeruzalem, polskim odpowiedniku morawskiego Sławkowa, Gonezjusz nie chciał zgodzić się na współpracę z braćmi, którzy coraz częściej zaprzeczali przedwieczności Chrystusa. Sylwetkę tę interesująco scharakteryzował K. Górski. Dziwny los przypadł temu człowiekowi w udziale. On pierwszy wystąpił ze wszystkimi rewolucyjnymi ideami, które rozwinęły się w polskim arianizmie. Pierwszy odrzucił Trójcę, pierwszy dowodził bezpodstawności dzieciochrzczeństwa, pierwszy zaczął roztrząsać zagadnienie stosunku chrześcijaństwa do urzędu, a każde z tych nowatorskich wystąpień spotykało się z oporem lub obojętnością. Gdy natomiast fala ruchu ariańskiego poczęła wzbierać i rozlewać się w kraju, o śmiałym nowatorze zapomniano i nawet go w radykalizmie prześcignięto tak, że ten, co śmiałością myśli i odwagą cywilną wszystkich może w Polsce XVI wieku przewyższył, nigdy do wodzów polskiego arianizmu nie należał. Przychodził zawsze za wcześnie, by ostatecznie w tyle pozostać. Piotra z Goniądza nie zamierzał rezygnować z dalszej działalności. Przeciwnie, choć został osamotniony, kontynuował pracę na Podlasiu i to w takim stopniu, że wieści o tym, iż wznawia na Litwie bluźnierstwa Serweta, przedostały się aż do Jana Kalwina. Rozgłaszał on głównie przedwieczność Chrystusa, propagował chrzest dorosłych, symbol odrodzenia, i zupełną wolność chrześcijańską. Do tego sprzeciwiał się karze śmierci. Domagał zniesienia wszelkich różnic stanowych i wspólnoty dóbr. Nauki te oddziaływały na wielu, a wśród nich poza Stanisławem Farnowskim i jego zwolennikami, szczególnie na Marcina Czechowica, także zwolennika anabaptyzmu pacyfistycznego, oraz poważanego i pochodzącego ze znanej rodziny szlacheckiej, Jana Niemojewskiego, pełniącego urząd sędziego ziemskiego inowrocławskiego. Jak to opisuje Andrzej Lubieniecki, żyjący w latach 1551-1623, jeden z pierwszych historyków arianizmu polskiego. Byli też niektórzy pod on czas, a mianowicie w Kujawach, którzy o Panu Jezusie powiadali, że był Ojca przed wieki, ludzie dorosłe chrzcili, a w nauce o usprawiedliwieniu i inszych wyżej mianowanych różni byli i dyscyplinę między sobą ostrą mieli. A tych włącza z wodzem był Jan Niemojewski, Czechowicz i inszy. Jan Niemojewski to znakomity przykład praktycznej realizacji głoszonych ideałów. Po zrozumieniu tej nauki przyjął w Niemojewie chrzest przez ponurzenie. W wodzie zanurzał go Czechowicz, wyzbył się majątku, a otrzymane pieniądze rozdał ubogim. Zwolnił też pracujących u siebie chłopów, zaś na obrady sejmowe do Lublina pojechał bez szabli i służby. Wreszcie, zrzekł się godności sędziego i uczestniczył w Rakowie w organizacji utopijno-komunistycznej gminy na wzór wspólnoty braci morawskich. Po roku 1569 Niemojewski zasmucił Piotra Zgoniądza, odrzucając pogląd chrystologiczny zakładający osobową, realną preegzystencję Chrystusa. Uznał on, że przedwieczność Chrystusa była w przejrzeniu Ojca, co koresponduje zresztą z nauczaniem samego Serweta, który także uważał, iż można myśleć o wieczności Syna tylko w odniesieniu do Bożego zamiaru zrodzenia Go w późniejszym momencie historii. Zakładam, że między innymi w celu jego ponownego pozyskania napisał Gonezjusz w 1570 roku rozprawę o Synu Bożym, i że był przed stworzeniem świata, a iż jest przezeń wszystko uczyniono, przeciw fałszywym wykrętom ebiońskim. Swobodę wydawniczą zapewniało Gonezjuszowi wsparcie potężnego magnata, Jana Kiszki, zresztą siostrzeńca Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Działacz ariański założył w Węgrowie niewielką drukarnię, w której wydał 4 napisane przez siebie dzieła, wszystkie w roku 1570. Pierwszy. O trzech, to jest o Bogu, o Synu Jego i o Duchu Świętym przeciwko Trójcy Saberiańskiej. Drugie. O Synu Bożym, i że był przed stworzeniem świata, a iż jest przezeń wszystko uczyniono, przeciw fałszywym wykrętom ebiońskim. Trzecie. O ponurzaniu chrystiańskim przeciwko chrztu nowochrzczeńców niedawnym. Czwarte. Doctrina pura et clara de praecipuis Christiana religionis articulis contra sabellianorum, ebionitarum, nestorianorum et aliorum haereticorum impia et perplexa sophismata, ex puro et expresso Dei verbo colecta, itque secundum veterum eius illustrationem. Biorąc pod uwagę, że publikacja łacińska tematycznie odpowiada 3 dziełkom wydanym po polsku, omówienie w niniejszej pracy dzieł polskich umożliwi czytelnikowi zapoznanie się z głównymi zarysami poglądów ariańskich Piotra Zgoniądza, człowieka, którego trafnie znów opisuje Konrad Górski. Taki był żywot pierwszego antytrynitariusza Polski i Litwy, człowieka, którego oblicze, o ile można wywnioskować z ułamkowych wiadomości o nim, rysuje się raczej sympatycznie. Piotr nie miał w sobie ani demagogii Grzegorza Pawła, ani lisiej przebiegłości Blandraty. Otwarcie wyjawiał swoje przekonania, reagował bezpośrednio i szczerze, nie dbał o karierę ani o rząd dusz, tylko o zwycięstwo idei, które uważał za prawdziwe. Wieczny prekursor, bezkompromisowy nowator, idealistyczny marzyciel z drewnianym mieczem u boku, musiał pozostać wodzem bez żołnierzy. Ogólne wrażenie, jakie pozostawia lektura pism jego, prowadziłoby do wniosku, że Piotr Zgoniądza był bezkompromisowy i fanatyczny w swoich przekonaniach, ale miękki i łagodny w uczuciach. Zmarł Piotr Zgoniądza w Węgrowie około 15 września 1573 roku na szerzącą się wówczas dżumę. Zniknął w tajemnicy śmierci jako jeden z pielgrzymów podobnych do tych opisanych u Johna Bunyana, należący z pewnością do pielgrzymującego kościoła, o którym Jan Tołwiński napisał. Kościół nowotestamentowy jest więc nie tylko ruchem, ale jest stale w ruchu, to znaczy stale pielgrzymuje, wędruje. Jest, jak dawniej mówiono, communio viatorum, wspólnotą pielgrzymującą, wędrującą. Nieprzerwanie zmierza do połączenia się ze swoim Zbawicielem i głową, Jezusem Chrystusem.